Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. ZNP zawiesi od soboty strajk, ale go nie kończy, poinformowały w czwartek władze związku. Jednocześnie strona społeczna dała premierowi czas do września na przedstawienie konkretnych propozycji. Decyzja ZNP o zawieszeniu strajku zbiegła się z pracami parlamentu nad nowelizacją prawa oświatowego. Dzięki przepisom maturzyści będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości. Rząd jest jednak krytykowany za ekstraordynaryjne tempo prac nad nowelą. Premier Mateusz Morawiecki, który z satysfakcją przyjął decyzję o zawieszeniu strajku, tłumaczył, że szybkie procedowanie noweli prawa oświatowego było konieczne, aby przeprowadzić matury.
Państwo nie może być teoretyczne. Państwo nie może być państwem z dykty. My musieliśmy odpowiedzieć natychmiast na zagrożenie tego, że prawie 300 tysięcy maturzystów mogło być w ogromnym stresie w odniesieniu do możliwości zdawania matury. Dla mnie to jest racja najwyższa. Drodzy maturzyści, chcemy, żebyście mieli święty spokój, przynajmniej w tym jednym obszarze, czyli co do tego, czy zostaniecie dopuszczeni do matury, czy nie. I to mogę zapewnić. Zostaniecie sklasyfikowani zgodnie z nową procedurą.
A w piątek z inicjatywy rządu odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie okrągły stół w sprawie oświaty. Między innymi ZNP i Forum Związków Zawodowych, a także Platforma nie wezmą udziału w rozmowach. ZNP chce zorganizować w czerwcu, jak twierdzi, prawdziwy edukacyjny okrągły stół. Wicepremier Beata Szydło zapewniła, że rząd jest otwarty na rozmowę i chce prowadzić dialog. Ponownie zaprosiła partnerów społecznych na debatę.
Zapraszamy do rozmowy przy okrągłym stole. To jest rzeczywiście dobre miejsce do tego, żebyśmy się spotkali wspólnie z partnerami społecznymi, z nauczycielami, z rodzicami, z przedstawicielami środowisk naukowych, z ekspertami i porozmawiali i wypracowali rozwiązania, które będą między innymi spełniały postulaty, o których mówi, czy przede wszystkim spełniały postulaty, o których mówi Związek Nauczycielstwa Polskiego, o którym mówią partnerzy społeczni.
Nauczyciele z ZNP i Forum Związków Zawodowych rozpoczęli strajk 8 kwietnia. Rząd proponował związkowcom podwyżkę, jednak ci nie przyjęli propozycji. Pomimo akcji strajkowej udało się przeprowadzić egzaminy ósmoklasisty i gimnazjalny. W parlamencie trwają prace nad rządowym projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przewiduje on, że prawo do świadczenia 500+ będą miały wszystkie dzieci do 18 roku życia, również jedynacy. Przy programie nie obowiązuje kryterium dochodowe. W polityce wobec rodzin kierujemy się wiarygodnością i konsekwencją, podkreślała minister rodziny Elżbieta Rafalska, przedstawiając projekt.
Dotrzymujemy danego słowa. Wywiązujemy się z umów zawartych ze społeczeństwem. Przełamaliśmy ciążącą od kilku dekad tezę, że czegoś się nie da, że wsparcie rodzin to jałmużna, pomoc socjalna. Zatrzymaliśmy, proszę państwa, to błędne koło. Rodzina 500+ to pierwszy od transformacji ustrojowej program, który tak wyraźnie akcentuje konieczność inwestycji w rodzinę. Jesteśmy konsekwentni.
Rozszerzenie programu Rodzina 500+, także na pierwsze dziecko, to jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiSu. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Program w nowej formule ma obowiązywać od 1 lipca. W przyszłym roku na jego realizację zostanie przeznaczone około 41 miliardów złotych. Parlamentarny zespół do spraw reparacji przyjął w czwartek projekt rezolucji Rady Europy w sprawie pomocy humanitarnej i prawnej dla ofiar wojen i konfliktów zbrojnych oraz ich prawa do odszkodowania. Rezolucja ma zwrócić uwagę na dyskryminację ofiar konfliktów zbrojnych i ich rodzin, jeśli chodzi o procedury sądowe i egzekwowanie prawa do odszkodowania. Celem proponowanego aktu ma być też wskazanie, że osoby te nie mają możliwości uzyskania pomocy humanitarnej od kraju odpowiadającego za konflikt i że brak obecnie wsparcia dla takich ofiar naruszeń praw człowieka. Zespół, podejmując inicjatywę wniosku o rezolucję Rady Europy w tej sprawie, ma na myśli szczególnie Polaków, którzy ucierpieli w II wojnie światowej, choć nie tylko, mówił szef parlamentarnego zespołu poseł Arkadiusz Mularczyk.
Chcielibyśmy właśnie, żeby doszło do porównania modeli, jak po różnych konfliktach zbrojnych dochodziło do regulacji problematyki właśnie kompensacji i odszkodowań. Na tym tle oczywiście umieścić również kwestie regulowania zobowiązań przez państwo niemieckie wobec Polski. Chcemy, ażeby właśnie Zgromadzenie Ogólne Rady Europy i raporter, który będzie badał tą problematykę po II wojnie światowej, ale też w innych obszarach, żeby porównał te aspekty, zobaczył, na ile one są spójne, na ile są zbieżne, na ile są różne i czy nie dochodzi w tym przypadku właśnie na przykład do pewnego rodzaju na przykład dyskryminacji ofiar z uwagi na przykład na narodowość, czy dyskryminacji ofiar z uwagi na religię.
Projekt rezolucji musi podpisać 20 parlamentarzystów z 5 krajów Rady Europy. Szef zespołu zapowiedział, że prześle go m.in. Grecji i Włochom, tak by został złożony w sekretariacie Rady Europy przed jej czerwcową sesją. Premier Mateusz Morawiecki podsumował w czwartek szczyt V4 plus Japonia, który odbył się w Bratysławie. W ramach szczytu szef polskiego rządu odbył spotkanie dwustronne z premierem Shinzo Abe. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Współpraca w ramach formatu Grupa Wyszehradzka Japonia trwa od 2003 roku. Szczyt w Bratysławie był trzecim spotkaniem na poziomie szefów rządów. V4 reprezentowali premierzy Polski, Słowacji i Czech, a w imieniu Węgier głos zabrał wicepremier. Jednym z najważniejszych tematów spotkania była współpraca handlowa w kontekście podpisanej przez Japonię i Unię Europejską umowy o wolnym handlu. Umowa weszła w życie 1 lutego. Według państw Wyszehradu to impuls do zwiększenia dynamiki współpracy. V4 to region z porównywalnie bardziej stabilną gospodarką oraz szerszymi perspektywami rozwoju niż reszta Unii, a to dla Japonii szansa na zwiększenie inwestycji. Premier Polski zaznacza, że choć Wyszehrad od Japonii geograficznie dzieli wiele, mamy wiele wspólnych interesów.
Szereg rozmów, które odbyliśmy dzisiaj na szczycie V4 Grupy Wyszehradzkiej razem z panem premierem Shinzo Abe potwierdza wagę i rolę państw Grupy Wyszehradzkiej. Te rozmowy były bardzo konstruktywne. Rozmawialiśmy o współpracy w zakresie wysokich technologii, promocji innowacyjności, ale takiej promocji, która będzie służyła szybkiemu przyrostowi wartości dodanej w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Rosnąca rola państw Grupy Wyszehradzkiej została dostrzeżona. Ona doceniona przez naszych partnerów japońskich.
Przed rozpoczęciem szczytu premier Polski wziął udział w kolacji roboczej z szefem rządu Japonii. Mateusz Morawiecki zapowiada, że w najbliższej perspektywie mamy kilka japońskich inwestycji w Polsce. Politycy poruszyli także temat geopolityki, w szczególności Brexitu, migracji oraz rosnącej potęgi Chin. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Podpisany 25 lat temu polsko-litewski traktat o przyjaznych stosunkach i współpracy dobrosąsiedzkiej był momentem przełomowym dla obu narodów, powiedział w czwartek w litewskim Sejmie marszałek Senatu Polski Stanisław Karczewski. Uroczyste posiedzenie tamtejszego parlamentu, na którym wystąpił polityk, poświęcone było 25. rocznicy podpisania traktatu między Polską a Litwą. Marszałek Karczewski podkreślał, że jego głównym przesłaniem jest zamknięcie historycznych konfliktów i stworzenie warunków dla rozwoju przyjacielskich stosunków i strategicznej współpracy między naszymi krajami. Polski polityk odnotował, że traktat ten często jest krytykowany jako nieskuteczny w zakresie zapewnienia praw mniejszości polskiej na Litwie. Przedmiotem krytyki, jak zaznaczył Stanisław Karczewski, nie są jednak zawarte w nim zapisy, lecz brak ich wprowadzenia w życie.
Polacy, Litewcy nadal nie mogą zapisywać swoich nazwisk w oryginalnym brzmieniu, ani używać nazw topograficznych w języku polskim, choć wszystkimi tymi prawami cieszą się zgodnie z traktatem Litwini w Polsce. Osobnym zagadnieniem jest problem szkolnictwa polskiego na Litwie i ma on dwa wymiary. Wymiar miejsca w litewskim systemie oświatowym, co jest odpowiedzialnością Litwinów, i wymiar jakości kształcenia, co jest odpowiedzialnością Polaków. Jeśli nie zamkniemy tych spraw, będą one służyć naszym wrogom do zatruwania klimatu stosunków polsko-litewskich. litewskich. W imię wspólnego dobra i wspólnego bezpieczeństwa Polski i Litwy, w imię odebrania naszym wrogom instrumentów skłócania nas, apeluję do litewskiego Sejmu, Sejmasu o przyjęcie odpowiedniego ustawodawstwa.
Polsko-litewski traktat zawarto 26 kwietnia 1994 roku. Dokument miał uregulować zarówno stosunki międzypaństwowe, jak i sytuację mniejszości narodowych. We Władywostoku odbył się w czwartek szczyt przywódców Korei Północnej i Rosji. Kim Jong-un i Władimir Putin spotkali się najpierw w cztery oczy. Politycy rozmawiali m.in. o sytuacji na Półwyspie Koreańskim i rozwoju relacji obu krajów. Przywódcy ocenili spotkanie jako bardzo rzeczowe. Druga część szczytu odbyła się w ramach rozmów pomiędzy delegacjami. W ich skład weszli m.in. ministrowie spraw zagranicznych. Politolog dr Łukasz Stach spodziewa się, że efektem tego spotkania może być powrót Rosji do międzynarodowej debaty na temat programu nuklearnego. Jednak w ocenie eksperta szanse na denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego są znikome.
De facto broń atomowa stanowi jedyne zabezpieczenie dla reżimu Kim Jong-una. Bez broni nuklearnej Korea Północna staje się krajem na poziomie słabego państwa afrykańskiego, pozbawionego silnej gospodarki, pozbawionego nowoczesnej armii, ponieważ armia północno-koreańska jest bardzo liczna, ale przestarzała i państwo to w tym momencie staje się podatne na politykę zmiany reżimu. Reżim może zostać usunięty za pomocą siły zbrojnej. Natomiast państwa dysponującego bronią atomową i środkami jej przenoszenia nikt nie zaatakuje. Kim Jong-un doskonale zdaje sobie z tego sprawę i hasło denuklearyzacji traktuje propagandowo. Natomiast pozbycie się broni atomowej i rakiet dalekiego zasięgu dla reżimu północno-koreańskiego byłoby działaniem samobójczym.
Było to pierwsze spotkanie Kim Jong-una i Władimira Putina, a zarazem pierwsza wizyta przywódcy Korei Północnej w Rosji. Równocześnie ze szczytem we Władywostoku Rosja prowadziła w Seulu konsultacje wysokiego szczebla z Koreą Południową na temat bezpieczeństwa. Jak wygląda praca przed i za kamerą telewizyjną oraz w radiu? Tego dowiedzieli się uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego w Wieluniu w województwie łódzkim. Tam odbyły się w czwartek warsztaty z cyklu Nowe widnokręgi zrozumieć media, prowadzone przez pracowników Radia Maryja i telewizji Trwam, a także wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej z Torunia. Dyrektor liceum Renata Tatara mówi, że warsztaty są najlepszą formą zdobywania wiedzy. Zwraca uwagę, że w tej placówce warsztaty z cyklu Nowe widnokręgi zrozumieć media odbywają się już po raz kolejny.
Po raz trzeci gościmy wykładowców, operatorów właśnie z Torunia, z wyższej szkoły i jest to dla nas bardzo pomocne właśnie w przekazywaniu tej wiedzy, tego warsztatu praktycznego, od tej strony praktycznej. Bardzo się z tego tytułu cieszę, bardzo się cieszę, że za każdym razem, gdzie zwracamy się do organizatorów, zostajemy ciepło przyjęci i możemy tutaj ich gościć, bo myślę, że dla naszej młodzieży jest to bardzo, bardzo ważne.
Uczniowie z całej Polski mogą wziąć udział w warsztatach Nowe widnokręgi zrozumieć media dzięki środkom z 1% podatku dochodowego przekazanego na Fundację Nasza Przyszłość. Zajęcia odbywają się cyklicznie i są prowadzone w szkołach na terenie całego kraju. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.